Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Ja się nazywam Adrian Maskiewicz.
Dobra, plan na dzisiaj mamy taki, że powiemy, co się u nas dzieje w Stowarzyszeniu Inwestorów w środku wakacji. Gorące odwoże, no ale my nie próżnujemy. No i to tak powiem z grubsza, także dzieje się letnia szkoła giełdowa oraz no, jesteśmy bardzo aktywni na polu analiz, rekomendacji i tego typu rzeczy. No i później, Adrian, jak rozumiem, że przejdziemy przez kilka naszych spółek, nazwijmy to portfelowych, tak? Które posiadamy, czy to w portfelu, czy co do których...
Czy też o nich pisaliśmy,
tak,
jakieś analizy dłuższe lub krótsze.
Tak, które zajmowaliście się i macie to tutaj tak z Pawłem prześwietlone. Dobra, z rzeczy takich istotnych, które się teraz dzieją i które widać i do którego bardzo gorąco zachęcamy, żeby sobie tutaj w letnie gorące dni skorzystać, to jest letnia szkoła giełdowa, czyli projekt przede wszystkim skierowany do bardzo początkujących inwestorów. I tak jak przesłuchałem te, brałem udział w tych webinarach, które się do tej pory działy, no to faktycznie one są takie, że jak ktoś jest już powiedzmy starym wygą inwestorskim, no to może tam, no może, może to być co najwyżej na jego uporządkowanie wiedzy, ale jak ktoś jest na rynku krótko i chciałby sobie cokolwiek się dowiedzieć, to sobie będzie miał taki komplet 10 webinarów. To powiedzmy tak, że te webinary, które są już się odbyły, to one są dostępne u nas na stronie. To tam w dziale Zostań inwestorem można poszukać tej letniej szkoły giełdowej. Te zapisy tych szkoleń są i były to szkolenia takie, że od czego zacząć, później o inwestowaniu, o działaniu giełdy, znaczy w ogóle polega działanie giełdy, o inwestowaniu dywidendowym. Tydzień temu był webinar o inwestowaniu poprzez ETF-y, też taki dla miłośników inwestowania długoterminowego. W tym tygodniu nasz stary znajomy z Noble Securities Sobiesław Kozłowski prowadzi webinar o inwestowaniu w obligacje, a w przyszłym tygodniu, czyli tak za półtora tygodnia, Adrian, ty masz wykład inwestowanie w oparciu o analizę fundamentalną. Od czego zacząć?
Dokładnie, w tym roku przypadł mi właśnie taki temat, więc będę w taki tego webinar mówił właśnie o analizie fundamentalnej, przy czym głównie skupimy się na tym, gdzie szukać w ogóle informacji o spółce, właśnie takich fundamentalnych, no i jak analizować sprawozdania finansowe. No niestety webinar ma tylko godzinę, a przynajmniej w takim zakresie będę starał się zmieścić, więc no wiadomo, że to temat jest o wiele bardziej obszerny, no ale myślę, że postaram się jak najwięcej tam jakichś ciekawych rzeczy przekazać w trakcie tej godziny.
No ale podkreślmy jeszcze raz, że to są jakby cały cykl tej letniej szkoły giełdowej. To nie jest cykl zostań profesjonalnym inwestorem, tylko w ogóle zostań inwestorem. Tak? Także to jakby ten godzinny to jest taka pigułka wiedzy, która później pozwala samemu, bo ktoś nic nie wie, to samemu później się no, przynajmniej wiedzieć, no, w którym kierunku należy szukać. Kolejne webinary, które się odbędą, no to są jest webinar o kontraktach terminowych, no to samo z siebie dla nieco bardziej zaawansowanych inwestorów, ale powiedzmy sobie warto wiedzieć. Kolejno o psychologii giełdowej, następnie jest o wykład o certyfikatach turbo, które też są notowane u nas na giełdzie i na sam koniec Sebastian Zadora z Bosia o inwestowaniu poprzez rachunki IKE, IGZE i wiem, że będzie parę słów o PPK. No, co też ciekawe, bo teraz mamy lipiec, końcówkę lipca, program PPK ruszył, więc już za chwileczkę będziemy mieli, czy już mamy, czy będziemy mieli pierwsze odczyty, jak nam to PPK idzie. No i z tego, co ja się orientuję, jak są robione wywiady, powiedzmy sobie, z zarządzającymi dużych TFI, które zgłosiły się do PPK, że chcą zarządzać tym PPK, i te odczyty są takie, że podpisują umowy z kolejnymi dużymi zakładami. Także no, wygląda na to, że na razie to wszystko idzie dobrze, tam jakby no czas będzie płynął i coraz mniejsze podmioty będą mogły do tego PPK przystępować. Także jestem ciekawy, jak to 11 września będzie ten webinar, czy będziemy mieli już więcej danych, no, czy sukces, czy nie sukces, tak? Czy to chętnie się zapisujemy do tego PPK, czy nie. Mnie bardzo interesują takie dane, czy jakieś przedsiębiorstwo duże, no nie wiem, zamknę jedno oko, które jest energetyczne. PGE, które ma zatrudnione, zamknę jedno oko, kilkanaście tysięcy osób, to czy w ramach takiego przedsiębiorstwa to faktycznie no, zdecydowana większość, nie wiem, 100%, 90% pracowników mówi tak, przystępujemy do PPK, czy też ten procent rezygnacji jest spory. Podejrzewam, że im większy tego typu przedsiębiorstwo, tym No tym jednak jest dużo ludzi przystępuje, raczej należy się tego spodziewać.
Też jestem ciekawy, jak to wypadnie w tych największych przedsiębiorstwach, natomiast myślę, że jeszcze bardziej jestem ciekawy, jak będzie to wyglądało w tych mniejszych firmach, jakie tam będzie zainteresowanie, jeśli właśnie chodzi o PPK. Natomiast to już raczej kolejny rok się będzie.
Tak, oczywiście, bo teraz jest chyba tak, że chyba przystępują te przedsiębiorstwa powyżej 250 osób, czyli te...
No zdecydowanie te największe.
Czyli te duże, tak?
Których powiedzmy jest relatywnie mało, tak. Jeśli chodzi o liczbę wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Natomiast no też będzie to pewnie jakiś wyznacznik, jak mogą w przyszłości wyglądać te zapisy.
Tak, przypomnijmy, że w naszym zeszłorocznym badaniu, ogólnopolskim badaniu inwestorów, my zadaliśmy takie pytanie, czy ty, drogi tam inwestorze, drogi Kowalski, zapiszesz się do PPK. Ono było troszkę źle zadane, bo zapisać to zostaniesz zapisany. Pytanie było, czy się wypiszesz, tak? No i co by nie było, odpowiedzi były takie, że więcej niż 50% osób zadeklarowało, że nie chce uczestniczyć w PPK, jako jeden z powodów wskazując, zawiodłem się na OFE, nie ufam żadnym państwowym rozwiązaniom, będę sobie sam oszczędzał na emeryturę. Tak? Natomiast to przypomnijmy, badanie było robione po pierwsze rok temu, po drugie wśród grupy aktywnych inwestorów giełdowych. No, zadałem w tym roku ogólnopolskie badanie inwestorów rusza w przyszłym tygodniu, tam od sierpnia. No i zadałem identyczne pytanie, też jestem bardzo ciekaw, jak to inwestorzy odpowiedzą. To jest trochę specyficzna grupa, tak? Że to są raczej ludzie przedsiębiorczy, samozatrudnieni, dysponujący nadwyżkami finansowymi, choćby dlatego, żeby mogą inwestować na giełdzie. No i oni raczej negatywnie na to patrzą, co też pokazuje, to też była bardzo, kiedy można powiedzieć, wynik tego badania w pigułce był widoczny na dwóch ostatnich konferencjach Wall Street, kiedy były dwa rok temu i w tym roku dyskusje panelu o PPK i co się działo, kiedy zabierali głos ludzie z publiczności. No i to było widać, że gigantyczne negatywne nastawienie, co to się będzie działo, pod takim hasłem jak zachęcając, trzeba przystępować, oszczędzać na emeryturę i tak dalej, to wszyscy, ktoś podnosił rękę i mówił, ale ja już to słyszałem 20 lat temu, jak nam OFE wprowadzano, to się niczym nie różni. Także widać, że ten sentyment taki negatywny jest bardzo duży, no ale zobaczymy, tak? Myślę, że początku, że to nie jest przypadek, że na początek pod nóż poszły te duże przedsiębiorstwa, że to one będą jakby pierwsze, w pierwszej kolejności brane, choćby po to, żeby móc ogłosić wszemi wobec. Gigantyczny sukces PPK, 97% osób przystąpiło. Patrzcie, to działa, wszystko jest w porządku, można przystępować, pieniądze są gromadzone, pierwsze składki wpłynęły, już są inwestowane, cyk. To też, nie ukrywam, ten dobry taki PR temu programowi PPK na pewno jest potrzebny. Dobrze. Adrian, to zróbmy takie małe podsumowanie tego fragmentu, tak jak tutaj już zapowiedzieliśmy, analitycznego. Jakie ostatnie ciekawe według Ciebie analizy, na które warto zwrócić uwagę słuchaczy i na które powinniśmy skierować? Od razu tu powiem, że do wszystkich tych analiz podlinkujemy w notatkach tego odcinka, także powiedz, o czym chciałbyś i na jakie analizy dzisiaj chciałbyś zwrócić uwagę?
No myślę, że zaczniemy od dwóch spółek. Pierwsza to TIM, druga to PKP Cargo. Natomiast myślę, że wstępem do obydwu tych spółek będą dobrze zacząć rozmowę o nich na temat danych z gospodarki, które na przełomie dwóch ostatnich tygodni mieliśmy odczyty z GUS-u i dotyczą one produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej. Mocno niekorzystne dane, bo po pięciu miesiącach wzrostu w czerwiec okazał się tutaj pokazać ujemne dynamiki. Produkcja przemysłowa minus 2,7% rok do roku, produkcja budowlano-montażowa minus 0,7% rok do roku, czyli spadły tutaj te odczyty. No i to było dość duże zaskoczenie dla rynku i analityków, którzy z jednej strony oczekiwali też nieco pogorszenia w samym czerwcu, głównie wskazując na efekt kalendarzowy, czyli mieliśmy w tym czerwcu dwa dni robocze mniej niż rok temu, bo tam też święta wypadły.
To ma znaczenie?
Tak, to ma dość duże znaczenie. No, jeden dzień roboczy to jest naprawdę sporo, gdzie można wypracować w skali gospodarki, więc dwa dni robocze mniej do bazy porównawczej to robi dość sporą różnicę. Więc tutaj też na pewno w pewnym stopniu przełożyło się to na te odczyty. No, natomiast one i tak były jeszcze gorsze niż to, co oczekiwali analitycy, biorąc pod uwagę ten efekt kalendarza. więc to negatywne odczyty. No i to było tłumaczone, czy próbę wytłumaczenia aż tak słabych danych, tutaj analitycy zwracali uwagę między innymi na te wysokie temperatury, które mieliśmy w czerwcu i właściwie w lipcu cały czas one trwają, co trochę się słyszy, że jakieś rekordy od wielu lat są bite, jeśli chodzi o wysokość tych temperatur. No i to no, szczególnie w produkcji budowlano-montażowej no, mogło się odbić na pewne przerwy w pracach dłuższe ze względu właśnie na te wysokie temperatury. Do tego mamy jeszcze te dwa dni robocze, mniej więc to wszystko rzeczywiście mogło się złożyć na te ujemne dynamiki. Natomiast niektórzy też jeszcze wskazywali na przykład na wcześniejsze wakacje, bo w tym roku rok szkolny się troszeczkę szybciej skończył. No i tutaj też zwracali właśnie niektórzy uwagę, że być może z tego względu urlopy były trochę wcześniej zaplanowane, więc kilka tych negatywnych czynników mogło się złożyć, tak? Bo po prostu więcej ludzi w tym roku już w czerwcu.
Aha. A dla takiej spółki jak TIM, która handluje elektronarzędziami, to rozumiem, tak, że to ma bezpośrednie przełożenie.
Oczywiście, że tutaj właśnie przechodząc może właśnie do TIM-u, spółka miała dość słaby odczyt sprzedażowy za czerwiec. Publikuje miesięczne dane na temat sprzedaży i w czerwcu przychody wzrosły o 3% rok do roku, natomiast w kanale e-commerce tam około 70% przychodów pochodzi właśnie ze sprzedaży internetowej. W kanale e-commerce te przychody spadły o 12% rok do roku. Natomiast to spółka też tłumaczyła głównie mniejszą liczbą dni roboczych, no bo w TIM-ie to rzeczywiście jeden dzień roboczy na milion, dwa miliony przychodów potrafi się przełożyć, więc no te dwa dni robocze tutaj też pokazuje, że to robi różnicę.
To ma aż takie znaczenie, że ktoś ma kupić wiertarkę i to nie, jak wyszło mu, że jest wolne, to on nie kupi w pierwszy następny dzień po tym święcie?
No to nie do końca też tak działa, no bo jednak jak ktoś ma kupić wiertarkę, to ją kupi, no ale właśnie. Tutaj jednak chodzi głównie o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, o pewne prace budowlane i tak dalej, a skoro mniej się robi, no to mniej się też kupuje, bo jest mniejsze zapotrzebowanie na te towary, więc no to ma naprawdę dość sporą różnicę. No tym bardziej, że tutaj TIM głównie sprzedaje B2B, tak? Czyli business to business, więc no tym bardziej takie czynniki mają wpływ tutaj na sprzedaż, więc akurat TIM opublikował dane przed, te dane miesięczne sprzedażowe przed danymi z gospodarki, więc to było wiadomo już wcześniej, natomiast myślę, że same te dane płynące z gospodarki też mogły tutaj nieco może negatywnie wpłynąć na sentyment do spółki, no bo też te notowania w ostatnim czasie, no dość mocna korekta tam wystąpiła, tam nawet z 10 zł do 8,5 spadł kurs akcji, chociaż warto też zwrócić uwagę, że no właśnie tam od listopada, grudnia mieliśmy dość mocne zwyżki,
bo zanim była ta korekta, to była bardzo, bardzo solidny wzrost.
Myślę, że na razie można mówić o korekcie, no bo wcześniej TIM praktycznie 100% dał zarobić, tam notowania właśnie z około 6,5 do tych 10 urosły, a w grudniu była także wypłacona dywidenda, 1 zł na akcję, więc...
To było duże zaskoczenie, pamiętam, że w tym grudniu nagle była pstryk, tak z zasadzki, z niczego, dywidenda i ona była 13%.
Myślę, że trochę było to rzeczywiście pozytywną niespodzianką, że aż złotówka i też tutaj spółka zdecydowała się na wypłatę zaliczki, no bo w grudniu to była jeszcze zaliczka.
I to też zysków z kilku lat była.
To właśnie była ta kwestia, że krótko mówiąc o historii TIM-u, w 2013 roku spółka właśnie zmieniła swój model ze sklepów stacjonarnych, rozpoczęła budowę sklepu internetowego. No i to się trochę przeciągnęło, można tak powiedzieć, w czasie, ponieważ właściwie do 2017 roku spółka notowała stratę ze sprzedaży, więc realizowane przychody nie były w stanie pokryć kosztów tej podstawowej działalności. Dopiero w 2018 udało się zbudować na tyle dużą bazę przychodową, że pojawiły się zyski. No i to było też takim przyczynkiem do tego, żeby spółka wypłaciła tą zaliczkę, właśnie tak jak zarząd tutaj tłumaczył. Miało to być w pewien sposób wynagrodzenie długoterminowych akcjonariuszy, którzy byli z spółką w czasie tej transformacji właśnie z modelu stacjonarnego na e-commerce. No i stąd właśnie aż złotówka dywidendy tam z kapitałów. Właśnie spółka ma, założyła fundusz dywidendowy i to właśnie z tego funduszu dywidendowego w zdecydowanej większości ta dywidenda została wypłacona. No i tu to właśnie wracając do tych wyników finansowych, wydaje się, że czerwiec właśnie był takim trochę wypadkiem przy pracy, jeśli chodzi o te dane z gospodarki, te ujemne dynamiki, o których mówiliśmy. Analitycy też raczej zwracają uwagę, że kolejne miesiące mogą już być lepsze. Może ta dynamika rzeczywiście troszkę spowolni, ale będzie dodatnia. To już jest jakby jeden, myślę, pozytywny argument.
Ale to nie wiemy, no bo tak patrząc, no, to na początek lipca to był umiarkowanie chłodny, ale teraz no chłodno nie jest na dworze, tak?
Tak,
no,
ale nie mamy tego efektu kalendarzowego, dwóch dni roboczych mniej, więc to też może trochę wpłynąć. No w każdym razie póki co, pomimo tego słabego czerwca, analitycy są raczej optymistycznie nastawieni. Natomiast wracając do Timut, no to tak jak mówiliśmy, 2018 rok pierwsze zyski na sprzedaży wykazane. W 2019 nie wydaje się, aby to miało się zmienić. Wręcz pierwszy kwartał naprawdę też bardzo fajne wyniki pokazała spółka. Zobaczymy, jak też miesięczne raporty będą spływać za lipiec i sierpień.
Jakie dane spółka w tych cyklach miesięcznych pokazuje?
Dla podmiotu dominującego Team S.A. pokazuje przychody ze sprzedaży i w tym wydziela też przychody z e-commerce.
Okay.
To są tylko dane o przychodach. No i jeśli te pozytywne tendencje z pierwszego kwartału się utrzymają, a wszystko chyba wskazuje na to, że się utrzymają, to spółka tutaj i zwiększa przychody i jest szansa na to, że dalej poprawi marżę, więc to powinno się przełożyć na wyższe zyski, więc myślę, że póki co Team, pomimo tej, tą przecenę należy traktować raczej chyba przez pryzmat korekty póki co. No przynajmniej moim zdaniem fundamentalnie cały czas bardzo, bardzo interesująco wygląda ta spółka, a jeśli ktoś chciałby więcej poczytać, czy to wiedzieć o Teamie, no to tutaj myślę możemy śmiało odesłać do
naszej... No bo napisaliście tak, rekomendacje, tak?
Tak, w maju, więc właściwie cały czas jeszcze świeży raport. W maju jako dom analizy opublikowaliśmy rekomendację inwestycyjną dla spółki Team. No i z nią można się oczywiście bezpłatnie, każdy może zapoznać się na naszej stronie internetowej www.domanalis.pl.
To było w maju, to patrzę na ceny, w maju była między 8,5 a 9 zł, a jaką w tej rekomendacji majowej, tak z danymi na maj, zarekomendowaliście, znaczy podaliście cenę docelową?
No ja tutaj oczywiście też odsyłam, żeby zapoznać się z raportem i to, co stało za tą ceną docelową, z naszymi prognozami i założeniami do tego modelu wyceny. Natomiast z naszego modelu cena docelowa wyniosła 11,5 zł.
Tak, ja też tutaj odsyłam do jednego z tam z historycznych odcinków naszego podcastu, kiedy mówiliśmy, na to trzeba zwracać uwagę, przeczytaj rekomendacje, tak, że to ja to cię tak wyciągnąłem, oczywiście najbardziej interesujący fragmencik, no to na ile, tak, jaka jest cena docelowa, ale że to słusznie zwróciłeś uwagę, że oprócz tej ceny docelowej to trzeba tam no, przejrzeć ten, co to, jakie założenia,
skąd się to wzięło.
Tak, i czy my jesteśmy w zgodzie z tymi założeniami, czy to nam pasuje, czy nie, no bo wtedy, jeżeli nie, to ktoś inwestor ma własny pogląd na ten temat, no to się cała analiza dla niego nie zgadza.
Tak, także krótko podsumujmy ten poprzedni podcast dotyczący właśnie rekomendacji. Cena docelowa jest tutaj chyba najmniej istotną linijką tej rekomendacji.
Ale jakże interesującą.
I jakże potem niektórzy próbują analityków oceniać tylko po tej cenie docelowej.
Jasne. Dobrze. Okej, więc to rozumiem, że to jakby ten fragment, bo nawet nie wiedziałem, chciałem zadać takie pytanie, na co trzeba zwracać uwagę, na jakie dane zewnętrzne przy analizie takiej spółki jak Team, no to pierwsze to powiedziałeś, że to są te dane dotyczące produkcji przemysłowej.
Czy akurat tak? W przypadku Teamu bardziej tutaj myślę na produkcję budowlano-montażową.
Okay. Bo... Już tak bardziej jeszcze. Tak. Tak, jasne. No bo to... Tym się zajmują, skoro to jest dystrybucja, sprzedaż elektronarzędzi. No to...
Tak, jeszcze krótko o tych czynnikach ryzyka w Teamie, bo na pewno warto też o tym sektorze budowlanym na niego wskazać. Różne są prognozy co do właśnie przyszłości budowlanki i być może ten szczyt koniunktury już jest za nami. Myślę, że z taką tezą też sporo osób by się zgodziło. Więc to jest jakiś czynnik ryzyka, natomiast Tim i tak ma dość silną pozycję, a wręcz sam zarząd tutaj mówi, że de facto jakieś pogorszenie sytuacji w budowlance wcale nie musi być aż takie negatywne dla Timu, no bo on może krótko podsumowując, żeby już nie przeciągać. Ogólnie ta branża dystrybucji produktów elektrotechnicznych jest stacjonarna. Relatywnie małe hurtownie, niespecjalnie jakoś dobrze zaopatrzone, przynajmniej w porównaniu do Timu, który właśnie dzięki własnemu magazynowi dużemu, nowoczesnemu i temu modelowi e-commerce zdecydowanie większą ofertę potrafi zaoferować klientowi i szybko dostarczyć. Więc to jest dość istotna przewaga, myślę, też Timu, jeśli chodzi o takie trudniejsze czasy w budowlance, chociażby właśnie zaoferowanie tej dużej liczby towarów.
Znaczy, żebym to dobrze rozumiał, dlaczego zarząd Timu twierdzi coś takiego, że no mówić tak powszechnie, że chyba mamy w branży budowlanej, no to już jest bańka, że to już wszyscy budują, wszyscy tak, że, no, że jakby to jest nowe hobby Polaków, tak, inwestycje w nieruchomości, że gdyby ta bańka miała nam tutaj no, troszeczkę pęknąć i te ceny miałyby spaść i najmniej chętnie by się budowało i dlaczego to miałoby nie wpłynąć na działalność Timu?
Nie mówię, że nie wpłynąć, no bo to wiadomo, że na pewno w jakiś sposób wpłynie. Jeśli będzie jakieś lekkie spowolnienie, no to wiadomo, że też będzie inaczej, inny miał wpływ na samą spółkę, jak i na branżę, niż gdybyśmy rzeczywiście mieli z jakimś większym kryzysem do czynienia. Natomiast Tim właśnie tłumaczy to mniej więcej w taki sposób, że ma dużą ofertę, jest w stanie szybko dostarczyć te produkty, natomiast te małe hurtownie, no one mają trochę też z tym problem, tak? Tak samo mają trochę mniej kapitałów, żeby ewentualnie też pozabezpieczać te swoje towary i dobrze się zatowarować, kiedy przyjdą gorsze czasy, więc tutaj Tim widzi pewną przewagę. Zresztą jeśli już dalej kontynuujemy o Timie, to warto też zwrócić uwagę, że pomimo tego, że jest to największy dystrybutor w Polsce, z największym udziałem w rynku, no to cały czas w niektórych obszarach Polski właściwie go nie ma, albo jest bardzo mało obecny, więc tutaj też ma...
Okej, okay, a ten największy udział w rynku, czyli ile?
No bodajże to jest ponad 15%.
I to jest największy dystrybutor?
No to jest bardzo rozdrobniona branża.
Znaczy to jest super dystrybutor. Czy to nie jest tak, że nie, dwóch graczy, oni mają razem 80%, nie? To jest, rozumiem, to jest bardzo, ten korcik jest tam na drobne podzielany, tak? Lokalne hurtownie, tu jakiś sklep i tam jakiś sklepik i potentat Team 15%.
Tak.
No to też daje do myślenia o pewnym ewentualnym potencjale rozwoju.
Tak.
Okej.
Okay, i tak jak mówię, cały czas jeszcze nie w całej Polsce jest mocno obecny, więc jest tutaj przestrzeń do dalszego rozwoju. No i próbuje to robić Team, tak?
Jasne, dobrze. Czyli jeszcze raz odeślijmy do strony www.domanalysis.cl i tam jest ta majowa rekomendacja i tak, o ile dobrze wiem, no to będzie ona... Wy jako dom analizy pokrywacie tę spółkę i przy każdym większym wydarzeniu w spółce, tam przy wynikach okresowych, solidnego komentarza na stronie akurat stowarzyszenia tym razem będzie można się spodziewać.
Zgadza się, tak samo jak po pierwszym kwartale też taka notka dotycząca wyników się pojawi.
Solidny update się pojawi. Dobrze. Ok, to druga spółka, którą zasygnalizowałeś, która też jakby wpływ tego spowolnienia ewentualnego może mieć znaczenie, czyli PKP Cargo. No i tak jak Team, to co powiedzieliśmy, to była korekta, ale jednak trochę dali zarobić w pierwszym półroczu, tak? No to patrząc na notowania PKP Cargo, no to nie można być, tak? Optymistą, no nie wygląda to najlepiej w krótkim okresie, a w długim okresie, tak patrząc od debiutu, to już jest w ogóle katastrofa.
Tak, to prawda. PKP Cargo też sobie słabo radzi, jeśli chodzi o notowania. Też to ciekawe, tam pierwszy kwartał pozytywnie zaskoczył wynikami i zyskami. Mieliśmy nawet tam do czynienia z luką wzrostową, tam z 41 do 45 notowania już na otwarciu zanotowały taki wzrost. No natomiast...
Ale to było dawno temu, jesteśmy dużo poniżej tych poziomów.
Tak, to było kilka miesięcy temu, a do ceny z debiutu, nie wiem, 88 zł, czy powyżej 80 to chyba było, no to no jesteśmy na poziomach, no teraz nawet 35 zł. Gdzieś tam te notowania rzeczywiście zmierzają w kierunku historycznych dołków.
Natomiast... Przepraszam, tu i teraz jak siedzimy, rozmawiamy, mam tutaj cenę 35,05 i no jest właśnie. To roczne, przynajmniej roczne minimum. Tak. To zdaje się jeszcze nie jest historyczne, bo tam było swego czasu niżej, ale to już niewiele nam brakuje.
Tak, rzeczywiście, szczególnie w tym ostatnim miesiącu mocno ta przecena się rozpędziła. Kilka wsparć technicznych też tam zostało pokonanych, natomiast no, znowu tutaj odsyłając do danych czerwcowych, one raczej nie napawają optymizmem co do PKP Cargo. Zresztą podobnie jak w FIM-ie, w PKP Cargo liczba dni roboczych też ma dość istotne znaczenie, jeśli chodzi o przewiezione towary. No i tutaj niestety ogólnie rynek przewozów towarowych dość słabo się zachowuje, bo od grudnia właściwie nam spada w relacji rok do roku, tam też są ujemne dynamiki. A maj, na razie mamy dane do maja, tak, 30 kwietnia, czyli no my nagrywamy 29, czyli
lipca.
Tak, lipca, 29 lipca, więc jutro, 30 lipca mają być dane opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego, jak wypadł czerwiec pod względem przewozów. No i wtedy też, jak co miesiąc PKP Cargo podsumowywało też, jak spółce poszło w czerwcu. A wracając do tego maja, za które dane już mamy, tam jeśli chodzi o wolumen ładunków, minus 12,6% rok do roku zanotował PKP Cargo.
Z czego to wynika? To jest jakby, to jest pochodna tego, co mówiłeś, że gospodarka nam w czerwcu przyhamowała i w związku z tym się przywozi mniej towarów?
Czy to pamiętajmy, że są dane za maj, zobaczymy jak wypadnie czerwiec pod tym
względem. A w maju było jeszcze dobrze,
tak,
w maju było w czerwcu były te gorsze wyniki tego, co mówiłeś, czyli ten czerwiec należałoby się spodziewać, że jeszcze może wypaść gorzej. No to też, jeżeli tak byśmy sobie to... No, to ciągnęli to jakby to wnioskowanie, to nikogo nie powinien dziwić w kształt wykresu, kursu PKP Cargo, jeżeli to jest czynnik, na który powinniśmy patrzeć, te dane makroekonomiczne.
No przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, pierwszy kwartał dość dobrze wypadł pod względem zysków, chociaż tam też była ujemna dynamika, jeśli chodzi o wolumen ładunków, minus 3,2% rok do roku, spółka mniej przewiozła pod względem wolumenów. Natomiast różne czynniki, chociażby podwyższenie stawek, bo w 2018 roku spółka wprowadzała powoli podwyższenie stawek przewozowych, więc to w pewnym sensie też na pewno się przełożyło na lepsze, wyższe zyski. Natomiast też po pierwszym kwartale spółka była dość optymistycznie nastawiona do kolejnych miesięcy i oczekiwała już odwrócenia tego negatywnego trendu w drugim kwartale. Natomiast jak widzimy, w drugim kwartale ta dynamika wręcz, czy ten negatywny trend jeszcze przyspieszył. No, te dane za maj minus 12,6, narastająco styczeń, maj dynamika minus 5,9% rok do roku, więc no, nie widać tutaj za bardzo poprawy. A do tego, jak jeszcze sobie dodamy te odczyty czerwcowe z gospodarki, o których mówiliśmy, czyli te ujemne dynamiki, efekt kalendarzowy, no to rzeczywiście ta przecena wydaje się zrozumiała, dlaczego tak te notowania spadają. No bo wydaje się, że ten czerwiec też może być dużym wyzwaniem dla spółki, a sama spółka też mówi, że raczej obecnie na trzeci kwartał się zapatruje, może raczej na końcówkę trzeciego kwartału, żeby te przewozy, ta sytuacja rynkowa troszeczkę się poprawiła. Tutaj też jest taka ciekawostka, no bo PKP Cargo dość dużo wozi też węgla i tutaj na to też analitycy zwracali uwagę, że te wysokie temperatury niekoniecznie przełożyły się na zwiększenie zapotrzebowania na węgiel, jeśli chodzi do produkcji energii, tak? Po części było to tłumaczone ewentualnymi wyższymi zapasami elektrowni węgla, więc po prostu zamiast kupować ten nowy węgiel, to korzystały też z zapasów, więc PKP Cargo potencjalnie mogło tutaj też dalej notować pewne problemy, jeśli chodzi o przewozy węgla. No, tak mówię, za czerwiec dane dopiero poznamy jutro, więc zobaczymy, jak to wypadło konkretnie pod względem tych dynamik. No, natomiast no, jest dużo argumentów za tym, że czerwiec cały czas mógł wypaść nie najlepiej.
No powiedz mi, bo to tak krótki termin, tu w maju tak, w czerwcu tak i tak dalej. Jak ty byś się zapatrywał tak w ogóle w perspektywie pięcioletniej na taką spółkę właśnie, która zajmuje się przewozami no tutaj wiesz, kolejowymi, tak? Że to bo to wiesz, no tak, ja rozumiem, że argumenty, że coś za maj, za czerwiec, no i kształt wykresu jest jaki jest, że jest tak no, w kolejnych miesiącach, a w bardzo długim terminie takie perspektywy przed tą spółką, tak ogólnie przewozy będą rosły, czy nie wiem, czy czegoś innego, że tak powiem, wiesz, jako społeczeństwo się dorobimy.
Tak, mówię o współżartem pół serio, w drugim terminie podobno wszystko rośnie.
Nie wiem, w długim terminie dwie rzeczy są pewne, tak? Tam, nie wiem, to śmierć i podatki, tak? A co z przewozami kolejowymi, tak?
No a tak wracając do PKP Cargo, no myślę, warto tutaj zwrócić uwagę, że spółka też mocno stawia na przewozy intermodalne, które no, na razie nie są zbyt duże jako rynek, ale bardzo wysokie dynamiki notują i spółka też ma zamiar w tym kierunku mocno się rozwijać. Komunikowała też, że w tym roku chciałaby jeszcze o przejęciach jakichś spółek poinformować, że rozgląda się za tymi akwizycjami. Niewykluczone, że będzie to właśnie w segmencie przewozów intermodalnych, więc pod tym względem jest tutaj jakaś perspektywa. No z drugiej strony mocno też, PKP Cargo robi dzień inwestora. Myślę, o tym też warto wspomnieć. Można się na taki dzień inwestora wybrać. Ostatni był bodajże w listopadzie i tam spółka na prezentacji dość mocno skupiała się na nowym jedwabnym szlaku, czyli połączeniu Chin z Europą, że to może być potencjalnie dość duży czynnik, taki pozytywny dla spółki, jeśli chodzi o te perspektywy przewozów w kolejnych, no, myślę, że w tej perspektywie 5 lat to już by mogło być gdzieś powoli widoczne.
Czyli trzeba popatrzeć na tego typu komunikaty, tak, żeby móc samemu ocenić te, wiesz, długoterminowe, tak? Bo przyznam się szczerze, akurat ja jestem takim inwestorem, że jak patrzę, coś w maju wzrosło, w czerwcu spadnie, no bo produkcja, tak? Okej, ja to przyjmuję do wiadomości. Teraz zadaję pytanie tak jak Warren Buffett, a co za 15 lat, prawda?
No właśnie, to trudno powiedzieć, taka prawda, ale wydaje się, że zawsze będziemy potrzebowali tego transportu. Pytanie, jak on będzie wyglądał.
Tak.
Mamy ten Hyperloop. To chyba nie działa, ale są.
No, to na razie,
jest w trakcie.
To na razie w ramach ciekawostek, tak? Na różnych portalach technologicznych, tak. Się pisze, tak?
Tak samo rozwój dronów, one też tam transportują.
No węgla nam drony nie przywiozą.
Tak, na razie chyba słyszałem, że pizzę potrafią dostarczyć drony. No ale rzeczywiście węgla raczej dostarczać nie będą. Natomiast pytanie tutaj też szerokie, czy to wiadomo, nie tylko węgiel w osi PKP Cargo, ale to jest dość spory udział węgla. Okay. Więc pytanie, skąd będziemy brać energię, czy ten węgiel będzie trzeba go transportować, ale jeśli nie węgiel, no to może coś innego będziemy transportować. I
no wiem, czy masz rację, czy w krótkim terminie to może nie być istotne, ale w tym takim kilkunastoletnim albo wręcz kilkudziesięcioletnim to pytanie, czy ten węgiel faktycznie będzie jako główne źródło energii, jak to będzie wyglądało?
W wielu branżach możemy taki problem znaleźć. Na przykład tutaj w przypadku Orlenu to pytanie, jak długo jeszcze będziemy korzystać z ropy naftowej. Wydaje się, że raczej długo, ale to też...
Jak będziemy jeździli tankować na stację benzynową i te hot dogi będziemy zjadać. Nie, no hot dogi to będziemy zjadać. Pytanie, co będziemy lać do baku, albo... Czy...
Ale pytanie, czy hot dogi będą z mięsa, czy z jakiegoś mięsopodobnego produktu.
No to raz. W krótkim terminie to nie ma znaczenia, ale w długim terminie trzeba by sobie zadawać już takie pytania.
Jeszcze lepszy przykład. Weźmy naszego czołowego giganta miedziowego KGHM. No, kiedyś te zasoby też się skończą w KGHM-ie miedzi. No i pytanie, co dalej? Co dalej, tak?
Dokładnie.
Stal eksport autostrady. Tam jest koncesja na tą autostradę A4, odcinek Katowice-Kraków. No ona się kończy za kilka lat, nie pamiętam dokładnie za ile. Pytanie, czy będzie wydłużona. Jeśli nie, no to właściwie spółka traci główny obszar swojej działalności.
I co wtedy?
No właśnie, co wtedy?
Dokładnie. Wiesz co, tak patrzę, że wracając na sekundkę tego PKP Cargo i tak podsumowując, to ma bardzo ciekawy skład akcjonariatu, bo oprócz Skarbu Państwa, który ma 33%, to ja tak rzuciłem okiem, to są chyba wszystkie OFE TFI, jakie ja potrafię nazwać, przypomnieć sobie, to są w akcjonariacie tego PKP Cargo, więc jednak analitycy, no, którzy kładą na to pieniądze, no to jednak w długim terminie widzę zasadność inwestycji w przewozy kolejowe. No, kurs nie pomaga w wycenie aktywów aktualnie, ale no, to skład akcjonariatu jest imponujący.
No jest to, czy była to na pewno bardzo duża spółka przy debiucie. No wiadomo, teraz troszeczkę kapitalizacja się zmniejszyła i jej wartość giełdowa. No, natomiast no, była to spółka Skarbu Państwa, więc tego może już nie pamiętamy, ale jeszcze 4 lata temu właściwie spółki Skarbu Państwa były gwarantem dywidend, to całkiem niemałych, No teraz troszeczkę się to zmieniło i sentyment też się odwrócił.
Ale to więc... PKP Cargo po paru latach przerwy wypłaciło w tym roku dywidendy tam za 2018 rok, 1,5 złotego, więc coś tam jednak zarząd, akcjonariusze widzą, widzieli możliwość wypłaty tej dywidendy, no to tak na mały plusik, tak, po stronie, po stronie pozytywów tutaj.
Natomiast w tym, nazwijmy to, długim terminie z tą dywidendą też różnie może być i są tutaj pewne obawy, no bo spółka musi praktycznie cały tabor kolejowy wymienić. 85% wagonów na wagony ciche, tak zwane, to jest rozporządzenie Unii Europejskiej.
Tak? Jest coś takiego?
Musi coś takiego zrobić, już mówię dokładnie do którego roku.
Ale co, że ten skład kolejowy przejeżdżając przez wieś, my musimy mniej hałasować.
Tak, musimy, bo teraz ogólnie spółka, tabor kolejowy PKP Cargo ma jakieś 30 lat średnio. Mhm. Więc no to jest dość, to są stare technologie, stare wagony, więc z jednej strony spółka musi to wymienić do...
Jak sprzęt wojskowy.
2030
chyba. Przepraszam, jak lotniskowy. Lotniskowiec, jak w armii Stanów Zjednoczonych wchodzi do użytkowania, jego czas przewidziany, on będzie służył tej armii, to jest 50 lat.
Dokładnie.
Tak, więc jeszcze chwilę i wagony PKP Cargo zbliżą się do tego.
Tak naprawdę, filmu. Teraz już tutaj to znalazłem, 2036 rok, czyli jakieś 15 lat na to mają, to 30 plus 15, 45.
To blisko, jak dobry amerykański lotniskowiec. Tak.
Także z jednej strony muszą to zrobić, obecnie grupa dysponuje około 60 tysiącami wagonów. No i około 85 to są właśnie te stare wagony, które trzeba wymienić, czyli około 50 tysięcy wagonów spółka będzie musiała wymienić na właśnie nowe, więc dość spore tutaj te inwestycje się szykują w najbliższych latach. No jest to rozłożone też na wiele lat, no bo do 2036 roku jest trochę czasu, więc wydaje się, że dobrze, że spółka już teraz się za to bierze. Natomiast to ma też drugi wymiar, no wiadomo, że wagony sprzed 30 lat no raczej nie są zbyt nowoczesne, więc wymiana ich na nowe, nowych technologii będzie też w stanie mocno zwiększyć efektywność tego transportu, więc też tutaj na pewno no w efekcie to powinno się korzystnie przełożyć na wyniki wymiana właśnie tego taboru na nowoczesny.
Okej. Jak rozumiem, osoby zainteresowane, które tam śledzą PKP Cargo, to jak już wysłuchały tych argumentów, możemy odesłać do raportu.
Tak, z PKP Cargo zrobiliśmy taką krótką analizę, czyli ja ją opublikowałem. Podlinkujemy ją właśnie tutaj w akapicie z podcastem. No nie powiedzieliśmy, mimo wszystko, że już dość długo o tym PKP Cargo rozmawiamy, nie powiedzieliśmy jeszcze wszystkiego, więc tam jeszcze pewne rzeczy będzie można sobie doczytać na właśnie w tej analizie.
Okej, dobrze. Proponuję na dzisiaj zakończyć. Zapowiedzmy tylko, że w kolejnym odcinku opowiemy o spółkach też dystrybucyjnych, ale z troszeczkę innej branży, tak? Czyli powiemy tutaj już konkretnie o spółkach AB, Azbis, no i zobaczymy, co tam jeszcze, jakie spółki na A przyjdą nam na myśl.
No ja już mam jedną na myśli i chętnie bym o niej opowiedział, ale to może zostawmy tak trochę owiane tajemnicą. Ale myślę, że spokojnie te trzy omówimy na kolejnym podcaście.
No, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Ja nazywam się Adrian Mackiewicz.
Do usłyszenia następnym razem.